Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, Duchu błogosławieństw, Duchu życia, Duchu Kościoła, Ty, który jesteś przewodnikiem Kościoła, który prowadzisz wszystkich wierzących do Królestwa Niebieskiego, przyjdź i zajaśnij w naszych sercach. Przyjdź poprzez Słowo Boże, które usłyszeliśmy, które będzie jeszcze za chwilę głoszone. Przyjdź i przemawiaj do mego serca i do serc wszystkich słuchających, aby mogli przez to Słowo coraz bardziej poznać Jezusa, uznać Jezusa Królem swojego życia, wyznawać Go i kiedyś wejść do Królestwa Niebieskiego, Królestwa Światłości, Królestwa Jezusowego, Niebieskiego. Przyjdź przez Maryję, Królową naszych serc, Królową Wszechświata. Maryję, która umiłowała Jezusa, która wypełniała Jego Słowo, przyjdź przez jej wstawiennictwo i ogarnij nas teraz, przenikaj. Przenikaj teraz, Duchu Święty. Przyjdź do nas, przyjdź teraz, zawsze bądź, nigdy nie opuszczaj nas, abyśmy byli radosnymi sługami Słowa, radosnymi głosicielami Ewangelii. Przyjdź. Przyjdź do naszych serc, przyjdź teraz. W czasie słowa przychodź. Przychodź. Dzisiejszy dzień jest ostatnim dniem przeżywanego przez nas roku wiary. Rok wiary trwał ponad rok czasu. I Ojciec Święty Benedykt XVI rozpoczął ten rok wiary w Kościele. Dzisiaj go kończymy. Rok wiary został po to ogłoszony, aby przymnożyć wiary całemu Kościołowi. Aby cały Kościół ożywił się w wierze. Aby wszyscy wierzący, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, Króla Miłosierdzia, mogli tą wiarą jeszcze bardziej być ożywieni i ożywieni tą wiarą głosić Jezusa z odwagą i w sposób bardziej radosny, pełen miłości. Ojciec Święty Franciszek, z kolei jego następca, Ojca Świętego Benedykta XVI, głosił encyklikę Lumen Fidei, Światło Wiary, tak się nazywa ta encyklika, i zachęcam też i proszę, żebyście wszyscy przeczytali tą encyklikę. To jest lektura obowiązkowa dla chrześcijan, którzy pragną swoją wiarą się cieszyć, wyznawać ją, chlubić. Chcą rozwijać swoją wiarę, chcą, żeby światło wiary, które w nich jest, było jeszcze większe i ogarnęło i przenikało wszystkich, których w swoim życiu będzie dane mi spotkać. Bo kto ma w sobie wiarę, ma w sobie światło. I ci, którzy nie mają wiary, czyli niestety żyją w ciemności, spotykając takiego człowieka, który jest pełen wiary, czyli pełen światła Bożego, są tym światłem Bożej wiary, Bożej miłości, miłosierdzia, oświeceni. Czy wiedzą o tym, czy nie wiedzą. Dlatego ten rok wiary kończy się też uznaniem Jezusa Chrystusa jako Królem Wszechświata. To jest szczyt naszej wiary. Uznanie to, że Jezus jest Panem wszystkiego i wszystkich. Aniołów, ludzi, wszystkich stworzeń, całego Wszechświata, nie tylko Ziemi, całego kosmosu. Bóg panuje nad wszystkim w Jezusie Chrystusie. I trzeba, żeby na końcu wiary właśnie też w taki sposób przyznać się do Chrystusa. On jest moim królem. I to królowanie będzie wieczne. Nigdy się nie skończy. Dlatego można powiedzieć, że te święto, które dzisiaj przeżywamy w całym Kościele, będzie świętem, które będzie w niebie trwało zawsze. Nie tylko raz w roku. W niebie będziemy świętować i czcić Jezusa Chrystusa jako Króla Wszechświata. któremu Bóg Ojciec poddał wszystko z miłości. Dlatego to święto jest już takim początkiem przeżywania liturgii niebieskiej. To jest uznaniem tego, że ja zostałem wyzwolony z królestwa ciemności. Ojciec Święty Franciszek pragnie właśnie, żeby w tym dniu też wielu, a właściwie wszyscy, którzy będą na liturgii eucharystycznej, też uczynili taki akt oddania swojego życia Jezusowi jako królowi, jako panu, jako władcy. Najlepiej po komunii świętej. Ale też również dobrze byłoby, gdyby prywatnie każdy dzisiaj w domu odmówił taki akt oddania, poświęcenia się Jezusowi, królowi, panu, Bogu. I każdego dnia, żeby ten akt odnawiać, aż do śmierci. Wiemy, że w historii świata było wielu władców, królów, cezarów, carów. Wielu, którzy uciskali ludzi, którzy podbijali narody, wyzyskiwali je. Byli to często ludzie okrutni, bez serca, bez miłosierdzia, którzy uważali, że są bogami, którzy także prześladowali chrześcijan. Choćby za czasów rzymskich, ile było cezarów, władców Rzymu, którzy chrześcijan eksterminowali, czyli chcieli ich zniszczyć. Prześladowali bez serca, bez miłosierdzia, bez żadnych uczuć. A dzisiaj po nich śladu nie ma. Nikt nawet za bardzo nie pamięta tych władców, może tych, jeszcze tych najgorszych. Dzisiaj może już nie ma, albo niewielu jest królów, bardziej oni pełnią taką rolę symboliczną, honorową. Dzisiaj władcami, w cudzysłowie, tego świata są magnaci, bankierzy, właściciele wielkich firm, korporacji. Nawet nie zawsze ci, którzy rządzą w danym kraju, są panami, władcami tego kraju. Chociaż też niektórzy uważają, że rządząc danym krajem, są podobni do królów dawnych czasów. Ale oni przeminą. Któż będzie za 10 lat czy za 50 lat pamiętał, kto dzisiaj rządzi w naszym kraju? Sądzę, że nikt. Ale o Chrystusie Królu zawsze będą ludzie mówić do końca świata. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy o tym, że Dawid to był król według serca Bożego, ustanowiony przez samego Boga. Bo w tamtych czasach byli królowie, którzy byli wybierani przez właśnie wpływowych ludzi, rzadko przez lud. A w tym wypadku Dawid został wybrany na króla Izraela przez samego Boga, za wstawiennictwem proroka. I prorok namaścił Samuel Dawida na króla Izraela, na króla, który ma w imieniu Boga pełnić władzę nad Izraelem. Bo Izrael to był naród, który miał za króla samego Boga, ale w imieniu właśnie Boga króla tą rolę panowania, władania Izraelem miał pełnić Dawid. I dzisiaj jest mowa o tym, że Dawid został namaszczony na króla. I to jest zapowiedź też nowego króla, nowego Dawida, Jezusa, który nie tylko ma panować nad Izraelem, nie tylko ma panować nad jakąś częścią ludzi, ale nad całym światem i wszechświatem. I to królestwo Jezusa nigdy się nie skończy. Drugie czytanie nam z kolei mówi o tym, że Jezus wyzwolił każdego człowieka z królestwa ciemności. Gdyby Pan Jezus nie przyszedł, to do tej pory byśmy byli pod władzą szatana i piekła. Bylibyśmy w ciemnościach ogromnych. Byśmy nie znali Boga, byśmy robili straszne rzeczy. Byśmy byli bluźniercami, cudzołożnikami, zabójcami, okrutnymi ludźmi, barbarzyńcami po prostu. Nie byłoby nas w Kościele, nie byłoby kościołów. Nie byśmy nie wiedzieli, po co żyjemy i po co jest to wszystko. Dla nas jest to może trochę prostsze, ale dla ludzi tamtych czasów, Pana Jezusa czy wcześniejszych, to nie mieli nadziei. Oni żyli jak zwierzątka. A my dzisiaj wiemy, że nasze życie ma sens, że my idziemy w kierunku Królestwa Niebieskiego. I to, że jesteś tutaj w Kościele widzialnym i że jesteś w Kościele niewidzialnym, jako we wspólnocie ludzi wierzących, to jesteś już w Królestwie Światłości. Już tu na ziemi jesteś w Królestwie Światła. Pod warunkiem również, że nie tylko przyjąłeś sakrament Chrztu Świętego, ale że żyjesz w łasce Bożej. Czy jesteś po spowiedzi? Jeżeli jesteś po spowiedzi, to jesteś wyprowadzony z królestwa ciemności, grzechu i szatana i wprowadzony w królestwo duchowe Jezusa, królestwo światłości. Aby wszyscy z nas tu obecni już byli w królestwie światłości poprzez łaskę Bożą, poprzez łaskę uświęcającą. Aby tak było. Jeżeli nie, to ci, którzy jeszcze nie są w stanie łaski, nie są po spowiedzi, niech jak najszybciej idą do spowiedzi, żeby wyrwać się z mocy panowania królestwa ciemności szatana w twoim życiu. Idź do Jezusa Chrystusa Króla, który w sakramencie spowiedzi uwolni ciebie z królestwa ciemności. Naprawdę to się dokonuje. Gdyśmy widzieli, jakiej spowiedzi dokonuje się przemiana, jak szatan jest detronizowany, jest upokarzany i wyganiany z naszych serc i dusz i życia, a Jezus przychodzi do tronu naszych serc, to byśmy byli pełni chyba zachwytu nad tym, co się dokonuje w spowiedzi. Niektórzy święci to widzieli. Ewangelia Pana Jezusa jest Ewangelią, która mówi o tym, że Pan Jezus, kiedy cierpiał na krzyżu, kiedy konał, kiedy umierał, wtedy najpełniej objawił ludziom, kim jest. Bo nawet apostołowie do końca nie wiedzieli, kim Pan Jezus jest. Mówili, że jest Mesjaszem, Synem Bożym, ale do końca sobie nie zdawali sprawy, kim jest Pan Jezus. Pan Jezus umiera na krzyżu jako król. Jest napisane: Jezus Nazaretu, król żydowski. Nawet nie Mesjasz, Syn Boży, tylko król żydowski. Pan Jezus chciał pokazać: ja jestem królem, królem cierpiącym, konającym. Ja jestem królem miłosierdzia. Tronem Pana Jezusa jest krzyż. I zauważmy, że kiedy byli przy Panu Jezusie dwaj złoczyńcy, to jeden bluźnił, narzekał, skarżył się: jeżeli jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, królem, to wybaw mnie, to wybaw nas, siebie. Po co miałby wybawić Pan Jezus? On nie mówił tych słów z wiarą. On mówił po to, żeby być uwolnionym z krzyża, żeby móc dalej, nie wiem, kraść, zabijać, cudzołożyć, pić, inne rzeczy robić. To nie ma sensu. To dlatego miałby Jezus go uwalniać? Mógłby to zrobić. Mógłby sam siebie uwolnić i tych przestępców. Ale jaki jest sens, żeby dalej żyć w ciemnościach, w takim opętańczym szale grzechowym? To nie ma sensu. A drugi człowiek, który był blisko Jezusa, ukrzyżowany razem z Królem Miłosierdzia, to był pierwszy owoc Jezusa, Króla Miłosierdzia. Że ten człowiek poruszony miłością Jezusa, łagodnością, kiedy Jezus mówił do prześladowców, że im wybacza, że prosi Ojca o przebaczenie, z tronu krzyża prosi Ojca miłosierdzia o miłosierdzie. Król Miłosierdzia tak robi. On nie mówi, żeby ukarał jego prześladowców. Nie mówił: Ojcze, zniszcz ich teraz, spali w jednym momencie, wrzuć do piekła, bo nie wiem, nie cierpię ich, oni mnie skazali na taką straszną śmierć. Tylko mówi: Ojcze, przebacz im z łagodnością, okaż im miłosierdzie. Oni nie wiedzą, co robią, że zabijają swojego króla, swojego pana, tego, który chce im okazać miłość. I człowiek ten, który był ukrzyżowany z Jezusem, ten drugi Łot, mówimy dobry, on był poruszony łagodnością Jezusa, że Jezus nie przeklina. I poczuł, że Jezus jest królem, nie z tego świata. Jezus sam powiedział: królestwo moje nie jest stąd, ale stamtąd. I ten człowiek poruszony miłością, miłosierdziem Jezusa, delikatnością, łagodnością, powiedział: Jezu, jeżeli będzie w swoim królestwie, wspomnij o mnie. Czyli uznał, że jest królem. Chciał pokazać: Jezu, ja wierzę, że Ty jesteś królem miłosierdzia, nie królem z tego świata, tylko królem miłosierdzia, że przyszedłeś, aby mnie zbawić. Jak wspaniałe jest to, że Pan Jezus pragnął umierać wokół tego złoczyńcy, żeby uratować jego duszę. Tak bardzo blisko chciał być Niego. I ten człowiek wyznał wiarę w Jezusa Króla. Na zewnątrz się niewiele zmieniło, bo umierał na krzyżu. Nie prosił: Jezu, wybaw mnie z krzyża, tylko prowadź mnie do Królestwa Niebieskiego, do którego Ty za chwilę wejdziesz. I tak samo i my nie prośmy, żeby Pan Jezus zdjął nas z krzyża, bo wielu z nas ma ciężki krzyż życiowy. Wielu z nas może powiedzieć, że wisi na krzyżu. To nie martw się tym. Jeżeli wisisz na krzyżu duchowym swojego życia obok Jezusa, to nie przeklinaj Jezusa, nie mów: wybaw mnie Jezus, zdejmij mnie z krzyża. Jeżeli jesteś Mesjaszem, moim Bogiem, to chcę być wolny od tego cierpienia. Daj mi spokój, daj mi łaskę, żebym mógł żyć spokojnie na tym ziemi, że nie ma żadnych problemów, że nie cierpiał, nie chorował, żeby mój mąż już przestał pić, żeby w domu było wszystko już dobrze, żeby wszystko było tak, jak ja chcę. Pan Jezus tego nie zrobi, nie zdejmie cię z krzyża. Nie zabierze ci cierpienia. Ono jest potrzebne tobie. Jest potrzebny ci krzyż, żebyś upodobnił się do ukrzyżowanego, do Króla Miłosierdzia, żebyś był sługą miłosierdzia, to musisz doświadczyć tego, co Król. Nie jesteś lepszy, nie jesteśmy lepsi od Jezusa. On cierpiał krzyż i my musimy wycierpieć, ale On w tym krzyżu będzie z nami. I każdego dnia sobie przypominaj słowa Jezusa: Królestwo moje nie jest stąd, ja nie jestem z tego świata. Wybrał mnie Jezus, przeznaczył do Królestwa Niebieskiego, do Królestwa Światła. Ja mam krzyż w swoim życiu, ale ten krzyż zaprowadzi mnie do nieba. Ja umrę i Jezus prowadzi mnie któryś w momencie do nieba. Wejdę do raju, do Króla, tam gdzie jest Król Miłosierdzia. Nie będę w ciemnościach, nie będę w Królestwie Ciemności, w piekle, tam nie będę. Bo tamten drugi prawdopodobnie, który przeklinał Jezusa, szydził sobie, kpił, chciał grzeszyć, po to chciał Jezusa, tylko żeby mógł dalej robić to, co chce, prawdopodobnie poszedł do Królestwa Ciemności na wieki. Są tylko dwa królestwa. Jeżeli więc mamy krzyż, nie narzekajmy, nie bluźnijmy, nie mówmy: mam dosyć tego wszystkiego, gdzie Ty jesteś, Boże, tylko z łagodnością: Jezu, ufam Ci, Królu Miłosierdzia, bądź ze mną, kiedy ja nie daję sobie rady, pomóż mi, a ufam Ci, Jezu, ja wiem, że muszę to znieść. Ty zniosłeś krzyż dla mnie, ja muszę to znieść. Ja muszę przejść przez ten krzyż. Ja wejdę do królestwa, tam gdzie Ty jesteś. Będę się radował wiecznym szczęściem. Jeden ze świętych kapłanów w Meksyku, kiedy były prześladowania chrześcijan, to było na początku XX wieku, został złapany przez takich ludzi, którzy byli masonami, którzy dyktatorami byli tego kraju. Prześladowali niemiłosiernie chrześcijan i kapłanów też. Prześladowali, zabijali i nie można było nawet kapłanowi odprawiać mszy świętej w tamtej czasie, nosić sutannę, odprawiać jakieś nabożeństw. On to wszystko robił. Był w kościele, odprawił mszę świętą, przyszli prześladowcy kościoła, wzięli go i postanowili, że go po prostu powieszą nad ołtarzem. I on do tego przywódcy tych właśnie prześladowców powiedział: przebaczam Cię, mój synu, modlę się za Ciebie, a Twoje zbawienie, niech Pan Bóg Cię błogosławi. Duch Święty był w nim, w tym kapłanie. Żeby takie słowa mówić, to trzeba byłoby żyć w głębokim zjednoczeniu z Jezusem. Nie powiedział: dajcie mi spokój, zdajmy tą sutanę, przestanę być księdzem, będę wolny, dajcie mi wolność, dobrze, będę bluźnił nawet Chrystusowi, bo przecież On nie wybawia mnie z Waszych rąk, to znaczy nie jest królem, On nic nie może, jest słaby. To nie jest Bóg. Mógł się wyrzec Chrystusa i żyć dalej spokojnie, by sobie żył jeszcze na pewno wiele lat. Ale on nie powiedział tego. Tylko powiedział, właśnie wcześniej wyznał też Jezusa Chrystusa jako królem. Bo tamci chrześcijanie, którzy byli prześladowani w Meksyku, to ich zawołanie było, kiedy byli prześladowani, kiedy ich zabijano, kiedy poddawano ich egzekucji, mówili: Jezus Chrystus moim królem. Jezus Chrystus królem. Niech żyje Chrystus król. Tak mówili. Widziałem taki film dokumentalny ze śmierci jednego z tych chrześcijan meksykańskich przed egzekucją, przed oddziałem egzekucyjnym żołnierzy, którzy mieli go zabić. On, to był taki stary film, klęczał przed tym oddziałem egzekucyjnym, odwrócony, modlił się do Boga, miał różaniec w ręku, potem z radością wstał. Niesamowite było, jak się ten film ogląda. Dokumentalny, jak on wstał z radością, z różańcem w ręku przed tym oddziałem egzekucyjnym, rozpostarł ręce w kształcie krzyża i wielbił Boga, modlił się, mówił, niech żyje Chrystus Król, kocham Chrystusa Króla, modlę się za was. Jesteście moimi braćmi, o wasze nawrócenie i zbawienie. Kiedy spotkamy się w niebie? Mówił jak wariat, tak po ludzku oczywiście. I do końca byli przygotowani ci żołnierze, żeby już tam za chwilę go rozstrzelać. A on z radością, w różańcem ręku, patrzył na nich jakby po prostu jak na swoich wybawców. I umarł, no wspaniale można powiedzieć, jako chrześcijanin, taki właśnie jak ten dobry Łot, albo jak sam Pan Jezus. Jeden jeszcze chrześcijanin w Syrii niedawno to był, opowiadał mi jeden z takich współbraci, którzy tam pracują, niedaleko Syrii, opowiadał, że złapali jednego chrześcijanina tam w Syrii, muzułmanie, i zebrali całą wioskę i ci bandziorzy, którzy chcieli go zabić, właśnie tego chrześcijanina, który mówił, Jezus jest moim Panem, nie wyrzeknę się go nigdy, bo mówili mu, jeżeli się wyrzekniesz chrześcijaństwa Jezusa, to będziesz żył, to będziesz muzułmaninem, będziesz mógł z nami być. I on powiedział, nie, Jezus jest moim Panem, nigdy się go nie wyprę. I zaczęli też kręcić film właśnie, jak z tego egzekucji, żeby potem umieścić w internecie, żeby to było dla chrześcijan, żeby oglądali, żeby widzieli, że jak będą chrześcijanami, to będą wszystkich w Syrii wybijać. I nakręcali ten film, ludzie się patrzyli, a on, ten jeden z tych hersztów, miał tępy nóż na dodatek i zaczął po prostu podcinać gardło temu chrześcijaninowi. A on umierał z miłości, nawet modlił się do tych chrześcijan, odmawiał różaniec. Umierał łagodnie jak Jezus. Mówił, Ojcze, przebacz im, ja im wybaczam. Niesamowite. To są podwładni Jezusa Króla. To są właśnie z Królestwa Niebieskiego. To są stamtąd ludzie. I trzeba, żebyśmy my byli takimi ludźmi. Jesteśmy stamtąd, z góry. Idziemy do góry, do nieba, do chwały Bożej. I jeszcze na końcu błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, kiedy pytali się właśnie, kiedy mówili mu, że prześladują go, że go chcą zabić, on mówi, że modli się za tych ludzi, że nie ma nienawiści do tych ludzi, że ma głębokie, szczere współczucie do nich, że oni są biedni, że ci, którzy prześladują Kościół, jego prześladują, że modli się każdego dnia za nich i że wie, że ta sprawa, której jest oddany, to jest słuszna sprawa i że jest gotowy na wszystko. To są wspaniałe słowa, niezwykłe. I potem wiemy, jak był gotowy na wszystko. Jak straszną mękę poniósł. Prawdopodobnie był strasznie torturowany, zanim go wrzucono tam do tej rzeki. To prawdopodobnie mu też nawet język wyrwano. Niesamowite męki przeszedł błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ale był gotowy na wszystko. To był właśnie czciciel Chrystusa Króla z tamtego świata. I w tym tygodniu umarła jego mama, Marianna Popiełuszko. Prawdopodobnie sądzę, że za jakiś czas będzie ogłoszona błogosławioną, bo to jest święta matka świętego kapłana. I mówiła, kiedy widziała swojego syna w prosektorium, przebaczam mordercom, modlę się o ich nawrócenie i zbawienie. Cierpię, ale modlę się za nich. I że mówiła, że jej syn wiedział, że idzie drogą męczeństwa. Trzeba nam takie matki, takich synów. Takich ludzi nam trzeba. Nie każdy z nas dzisiaj wyznaje Jezusa Chrystusa swoim Królem i będzie gotowy na wszystko.